Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Igor Skrzypek, a gościem porannej rozmowy jest doktor habilitowany Jarosław Chodak z Katedry Socjologii Zmiany Społecznej UMCS. Panie profesorze, czy się słyszymy?
Ja pana słyszę, dzień dobry.
Dzień dobry raz jeszcze. Panie profesorze, na polskich ulicach, jak to określają uczestnicy tego, co się dzieje, mam na myśli strajki kobiet, odbywa się rewolucja i od tego chciałbym, panie profesorze, zacząć. Czy hasła o rewolucji na polskich ulicach były albo są, bo przecież nadal te strajki się odbywają, czy są przesadzone?
Myślę, że tak, że tutaj kategoria rewolucji nie jest najlepszym terminem do opisu tego, co się działo na polskich ulicach, no i również tutaj mam na myśli aktywność w internecie, w mediach społecznościowych. Raczej tutaj generalnie mieliśmy do czynienia w pierwszej części z protestami stosunkowo spontanicznymi, następnie próbą, właściwie na tym etapie również mamy do czynienia z próbą organizacji tych protestów, a więc to, co nazywa się w literaturze ruchem protestów, a więc można tutaj odróżnić protesty względnie spontaniczne, demonstracje, one niekiedy przybierały również formę zamieszek, mam tutaj na myśli pewne takie ataki, tak, do których dopuszczali się uczestnicy, no, chociażby na kościół.
Panie profesorze, czy zastanawiam się też, czy ten... Coś nam troszeczkę przerywa. Tutaj dopytam tylko, czy jeszcze się słyszymy, panie profesorze?
Tak, ja pana doskonale
Okej, to oddaję panu głos z powrotem. Coś przerwało chwilowo.
A więc pierwsza faza, jeszcze raz jakby kontynuując ten wątek, miała charakter względnie spontanicznych protestów. Natomiast następny etap, no to jest próba jakby stworzenia ruchu protestu i dalszy etap, być może również wskazania takich celów, które już typowe są dla ruchu społecznego o charakterze reformatorskim, a więc próba jakby zdefiniowania również nowych celów, a więc tutaj mam na myśli pewne postulaty Rady Konsultacyjnej, aczkolwiek one są no dość różnorodne, dość niespójne. Natomiast słowo rewolucja jest tutaj no, terminem niekoniecznie trafnym na tym etapie. O rewolucji często mówimy już, gdy mamy do czynienia z mobilizacją na znacznie większą skalę. Z reguły są to mobilizacje w systemach autorytarnych czy półautorytarnych. W realiach polskich, mimo oczywiście wielu wad jakby proceduralnych, instytucjonalnych, mam do czynienia jednak z systemem demokratycznym, aczkolwiek tutaj można wskazać na wiele jakby również wad tego systemu, co nie jest typowe zresztą dla Polski, ale generalnie dla wielu demokracji wschodnioeuropejskich, a również wielu demokracji w Europie Zachodniej, czy również Stany Zjednoczone mają z tym pewien problem. Ale to jest jakby inny wątek. Ja myślę, że tutaj może mówić o ruchu protestu na tym etapie, na obecnym etapie. Oczywiście pojawiają się hasła rewolucji, a więc no, chociażby te postulaty obalenia rządu są również takie sformułowania no, typu rewolucja jest kobietą, a więc gdzieś tam na transparentach się pojawiają. One są chwytliwe, one mają tutaj jakby taką rolę troszeczkę mobilizującą, wskazującą na radykalizm ruchu, na cele, które gdzieś tam wiążą się również z próbą zmiany zupełnie sytuacji politycznej części uczestników ruchu. Natomiast nie jest to najlepszy termin do opisu, a więc jakby życzenie rewolucji części uczestników czy pewne hasło rewolucyjne to jest jedno, a sam proces, który tutaj wiąże się z protestami i ruchem protestu, opisujemy raczej przy pomocy troszeczkę innych kategorii. Rewolucja to jest za duże słowo, można powiedzieć.
Panie profesorze, wspomniał pan właśnie o tym, jak zmienił się trochę kształt programowy, że tak powiem, tego, co się dzieje na polskich ulicach, bo pojawiła się Rada Konsultacyjna. Na początku strajki były motywowane wyłącznie kwestią aborcji. Teraz wydaje się, że ze względu na dołączenie tych postulatów, często w ogóle bardzo odległych od aborcji, na przykład prawo pracy, no to to spektrum się poszerzyło. Patrząc pod kątem skuteczności protestu, czy to w ogóle jest dobry ruch, czy masa, która wychodzi na ulicę, nie powinna się raczej skupiać właśnie na jednym wątku, jednym haśle?
Dokładnie. Wydaje mi się, że dla osiągnięcia głównego celu, bo jednak zaangażowanie uczestników, wielu uczestników, również często bardziej nieco umiarkowanych, dotyczyło przede wszystkim kwestii aborcji czy pewnego kompromisu aborcyjnego. A więc tutaj również proszę zwrócić uwagę, że niektórzy członkowie Rady Konsultacyjnej, jak pani Marta Lempert, postuluje tutaj aborcję na życzenia, więc jakby nie wskazuje na powrót do kompromisu. Natomiast badania wskazują, badania sondażowe, że większość Polaków tutaj raczej chciałaby powrotu do tego status quo sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego. A więc jeśli ruch pozostałby, jak to się określa, tam jednopunktowy, tak jak w przypadku na przykład protestów przeciwko prawu ACTA, które miały miejsce również na ulicach polskich miast w 2012 roku. Na tym początkowym etapie mieliśmy do czynienia z podobną dynamiką, jeśli chodzi o mobilizację. Wydaje mi się, że byłaby to strategia troszeczkę bardziej racjonalna w sensie osiągnięcia celu, a więc skupienie się na tym jednym celu i mobilizacji również tych elementów bardziej umiarkowanych, a więc to też jest ważne, a więc pewien taki radykalizm, który mamy myśli również hasła, które były skandowane, czy które pojawiały się na transparentach, bardzo wulgarne. One miały oczywiście mobilizować, one były uzasadniane, są uzasadniane również przez publicystów, dziennikarzy, przez polityków, również niektórzy naukowcy gdzieś tam są zapraszani przez poszczególne media, którzy ten język w jakiś sposób próbują legitymizować, ale pamiętajmy, że znowu, to ogranicza troszeczkę bazę ruchu. Ja między innymi znam dość dużo osób, które ogólnie są zwolennikami obecnej władzy, ale dla których ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest również nie do przyjęcia i są ogólnie jakby potencjalnymi sojusznikami ruchu protestu, natomiast radykalizm, jeśli chodzi właśnie o hasła, o pewne symbole, hasła na transparentach czy skandowane hasła, jest dla wielu ludzi nie do zaakceptowania, a więc również nowe cele czy takie rozproszenie ruchu w tym przypadku, jeśli chodzi o wielość celów, próba uchwycenia przekształcenia. Oczywiście jest to jakaś próba przekształcenia ruchu w bardziej różnorodny, czy przyciągnięcia kolejnych elementów, jakby takich rządowych, ale wydaje mi się, że lepszą strategią byłoby jednak skupienie się na tym głównym celu, a więc pozostawienie ruchu jako jednopunktowego, skupionego na jednym głównym celu.
Panie profesorze, z punktu widzenia socjologii, co jest takim punktem, kiedy możemy powiedzieć, że jakiś strajk, protest, czy nawet rewolucja wygasa? Mam tutaj na myśli to, co się chociażby w Lublinie wydarzyło w sobotę. Protestujące kobiety, nie tylko kobiety, na Placu Litewskim, otoczone przez policję, no, nie chcę oceniać, ale w pewnym momencie po prostu powiedziały pas. Mam tu na myśli organizatorki, które wezwały do rozejścia się przed obawą, przed konsekwencjami prawnymi. Czy to jest taki moment, że jakiegoś paliwa tutaj już powoli zaczyna brakować i tej takiej nieustępliwości, która wydawała się towarzyszyła temu protestowi na początku?
Tak, na pewno na pierwszym etapie poziom emocji był bardzo wysoki. One mobilizowały do działania. Natomiast tutaj mamy taką fazę, gdzie rzeczywiście pojawia się niebezpieczeństwo demobilizacji ruchu, a więc wiele ruchów protestów, wiele ruchów społecznych, czy wiele ruchów rewolucyjnych gdzieś na pewnym etapie doświadcza takiego zagrożenia demobilizacji, gdzie rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, brakuje troszeczkę tego paliwa. I tutaj oczywiście działania władz mogą temu sprzyjać, a więc w sensie również pociągania do odpowiedzialności karnej w przypadku, tak jak obecnie mamy do czynienia z pewnymi restrykcjami, które się wiążą z sytuacją epidemiologiczną i zakazem zgromadzeń w tym konkretnym przypadku. To może być oczywiście czynnik, który w jakiś sposób będzie zniechęcał do uczestnictwa część uczestników, czy część demonstrantów. Natomiast no, rolą jakby liderów każdego ruchu jest również takie skierowanie aktywności, czy podsycanie aktywności, aby on nadal trwał. Wydaje mi się, że również przywództwo takie, jakie było obserwowane w przypadku wielu innych ruchów współczesnych, również tego ruchu przeciwko ACTA, a więc raczej przywództwo ukryte, to się określa właśnie takim ruchem bezprzywódczym, pozornie bezprzywódczym, bo ci przywódcy oczywiście są, oni są aktywni, ale są niewidoczni, a więc taki ruch leaderless, jak to się czasami nazywa, jest często bardziej skuteczny niż próba zdominowania właściwie tego ruchu przez członków tzw. Rady Konsultacyjnej, którzy niekoniecznie młodym ludziom, którzy w dużej części w dobrej wierze uczestniczą w protestach, kojarzą się jakby z ich celami, z ich jakby również dążeniami. A więc oczywiście niebezpieczeństwo demobilizacji jest tutaj na tym etapie stosunkowo duże, aczkolwiek wydaje mi się, że czy w przypadku takiej aktywności, no bo nie wiemy, czy po prostu skala mobilizacji utrzyma się na takim poziomie, jak dotychczas. Wydaje się, że będzie troszeczkę niższy poziom, aczkolwiek tutaj wiele zależy również od pewnych działań ze strony władz i pomysłów jakby liderów ruchu na różnym poziomie.
Panie profesorze, ponieważ czas nas goni króciutko, jeszcze jedna kwestia na koniec. Czy pana zdaniem to właśnie koronawirus nasila takie tendencje i czy można powiedzieć nawet, że bez koronawirusa to, co się dzieje na polskich ulicach, nie miałoby miejsca, bo mam wrażenie, że jednak jest to ten czynnik nasilający, nie tylko w Polsce, ale nawet u naszych wschodnich sąsiadów, być może na Białorusi, w innych wielu miejscach w Europie, nawet jak spojrzymy za ocean, tam też może się sporo dziać po takim mocnym, równym podziale społeczeństwa po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Czy koronawirus nasila te nastroje społeczne i prowokuje do wyjścia na ulicę w jakiejś sprawie?
Wydaje mi się, że nie. To znaczy generalnie oczywiście, gdy mówimy o sytuacji epidemiologicznej, no mamy w wielu krajach również demonstracje przeciwko obostrzeniu, a więc ostatnio między innymi na Słowenii, czy wcześniej w Niemczech, w Brytanii, jest w Belgii takie demonstracje się odbywały. Natomiast wydaje mi się, że nawet bez obecnej sytuacji epidemiologicznej ten protest oczywiście miałby miejsce przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego i to aż tak istotnie nie zmienia. Natomiast oczywiście być może obawa przed zarażeniem się uzasadniona czy nie, również zniechęca część potencjalnych demonstrantów, część potencjalnych uczestników, warmińców na pierwszym etapie, może w mniejszym stopniu, kiedy to jednak emocje były bardzo, poziom emocji był bardzo wysoki, ale na późniejsze to myślenie racjonalne, również ze względu właśnie na te konsekwencje prawne, ze względu również na oczywiście potencjalne ryzyko zakażenia, gdzieś można powiedzieć, że władze będą tę kwestię dość mocno eksponowały, a więc to ryzyko zakażenia będzie czasem być może w większym stopniu, że tak powiem, podnoszone, uzasadniane, a więc jest to też jakaś strategia obrona. Zawsze każda władza, czy demokratyczna, czy niedemokratyczna, uruchamia pewne strategie obronne, czy takie przeciwdziałania, jeśli ma za przeciwnika jakiś ruch protestu.
Gościem porannej rozmowy był doktor habilitowany Jarosław Chodak z Katedry Socjologii i Zmiany Społecznej UMCS. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A ja zapraszam na czwartkową poranną rozmowę w imieniu Katarzyny Kałany. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.